Na dzisiejszy dzień Pan położył mi na sercu dwa teksty z Pisma Świętego, które są takimi podstawowymi, właściwie elementarnymi. I gdy zaczynałem swoją drogę z Panem i nauczałem czegoś z Pisma Świętego, to praktycznie zawsze były takie te podstawowe fragmenty. Zwłaszcza Księga Przypowieści, rozdział 3, werset 5 i 6 o zaufaniu Panu z całego serca. Znamy ten tekst. Wtedy tego nauczałem, bo nic innego nie wiedziałem z Biblii. Jana 3,16, parę jeszcze innych wersetów. I wtedy wydawało mi się, że to jest taka pierwsza klasa. Teraz to rozumiem, zastosuję, a potem pójdę dalej, będę zgłębiał tajniki Biblii. I lubiłem i do dzisiaj lubię znajdować w Biblii różne takie samorodki złota, nauczać na temat tekstów, które może nie są tak często używane, ale od ładnych kilku lat Pan kieruje moje myśli z powrotem do tych fundamentalnych tekstów, do tych podstawowych, ze szkółki niedzielnej. Żyję już ponad pół wieku na tej ziemi, ponad 30 lat służę Panu i widzę, jak istotne ma znaczenie to, by nie zapominać o tych fundamentach, o tych podstawowych tekstach, ale zgłębiać je, wracać do nich, bo w nich jest podstawa wszystkiego innego i nie wyrastamy z nich. I obserwuję też to, że czasami możemy gdzieś uciekać w jakąś wyższą teologię. Popularne jest uciekanie na przykład w eschatologię, w różne niuanse eschatologiczne. Pastorze, a powiedz mi o tym albo o tamtym. A co myślisz o tym albo o tamtym wersecie, albo o tej wizji, albo innej wizji? A ja patrzę czasami na taką osobę i mówię, dla ciebie dzisiaj nie jest najważniejsze to, ile rogów ma bestia i co te rogi znaczą. Uwierz mi, dla ciebie najważniejsze jest dzisiaj to, żebyś zaufał Panu i wiedział, co to znaczy. Ja nie mówię o tym, żeby nie studiować eschatologii i innych takich rzeczy. Oczywiście, że możemy i powinniśmy wzrastać, pogłębiać nasze zrozumienie Biblii, ale nie możemy odejść od korzeni, nie możemy odejść od tych fundamentów, od tych podstaw. I dzisiaj chciałem właśnie zestawić te dwa teksty ze sobą. I muszę się wam przyznać, że ten pierwszy o prostowaniu ścieżek naszych przez Boga rozumiałem dość powierzchownie do niedawna. Ta część o zaufaniu Bogu, o poleganiu na swoim rozumie, za chwilę przeczytamy ten tekst. O tym, że mamy liczyć się z Bogiem na wszystkich drogach, była taka dość abstrakcyjna dla mnie. Za bardzo oderwana od rzeczywistości. I skupiałem się na tym, że Pan wyprostuje moje ścieżki. Ale teraz chciałbym ten tekst zestawić z Księgą Izajasza z rozdziałem 40, od 3 do 5 wersetu i zachęcić was, żebyście posłuchali o prostowaniu ścieżek i zadać wam i sobie pytanie, kto komu tak naprawdę prostuje ścieżki. Kto komu prostuje ścieżki. I najpierw Księga Przypowieści, rozdział 3, 5 i 6 werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na własnym rozumie, licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. To jest klasyka. A teraz Księga Izajasza, rozdział 40, od 3 wersetu do 5. Głos woła na pustkowiu, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Zatem pytanie brzmi, kto komu prostuje ścieżki? W Księdze Przypowieści czytamy, że Pan prostuje nasze ścieżki i moglibyśmy się tutaj zatrzymać. Ja się na tym zatrzymałem i myślałem, Panie, może to cudownie być chrześcijaninem, bo jak ja Tobie zaufam, to Ty wyprostujesz moje ścieżki. Ale kilka tygodni temu Bóg pokazał mi ten tekst i mówi, Maciek, zobacz, że tutaj Ty masz wyprostować ścieżkę dla Pana. Nie tylko Pan prostuje ścieżki dla Ciebie, ale Ty prostujesz ścieżkę dla Pana. Pan nie wyprostuje ścieżki dla samego siebie, Ty musisz to zrobić. Bardzo ciekawe zestawienie. Dwa fundamentalne teksty. Ten drugi z Księgi Izajasza był później cytowany i głoszony przez Jana Chrzciciela, zapowiadającego przyjście Mesjasza. I wyraźnie nakazywał Jan Chrzciciel ustami proroka Izajasza, że Izraelici w czasach, gdy miał nadejść Mesjasz, mieli wyprostować drogę dla Mesjasza. Nie tylko czekać, aż Mesjasz wyprostuje ich ścieżki, ale mieli wyprostować drogę dla Mesjasza. Jeśli byśmy zestawili te dwa teksty ze sobą, to zobaczylibyśmy, że kolejność jest taka, iż my najpierw prostujemy ścieżkę dla Pana, a potem On prostuje ścieżki dla nas. I dlatego często mamy problem w naszym życiu, bo oczekujemy, że Pan będzie prostował nasze ścieżki i nic się nie dzieje, albo dzieje się niewiele, mniej niż się spodziewamy, ponieważ nie przyłożyliśmy się do tego, żeby wyprostować drogę Pana do nas. Panie, prostuj moje ścieżki, ale nie dam Ci do siebie dostępu. To nie zadziała w ten sposób. I obydwa te teksty uzupełniają się i mówią właściwie o tym samym. Słowo prostować w obydwu tych tekstach to w hebrajskim yashar. Pan chce wyprostować Twoje ścieżki i moje ścieżki, ale mówi bardzo wyraźnie w swoim słowie, najpierw wyprostuj moją ścieżkę, abym mógł Ciebie znaleźć, abym miał do Ciebie dostęp, abym mógł działać w Twoim życiu. To jest trochę tak jak z dentystą. Jestem podobny do mojej żony. Mnie nigdy dwa takie same kazania nie wychodzą. Kanwa jest ta sama, trzon jest ten sam, ale przykłady, ilustracje inne. O dentyście nie mówiłem na pierwszym nabożeństwie. Miałem ochotę, ale nie powiedziałem. Ale wam powiem o dentyście. Może są wśród nas dentyści, może jest ktoś, kto się boi dentysty, może jest ktoś, komuś wszystkie zęby wypadły, bo nie chodził do dentysty. Nie wiem, dlaczego tu mówię o dentyście. Ale ilustracja jest bardzo prosta. Dentysta jest po to, żeby leczyć nasze zęby, tak? Czasami nawet je wyprostować. Ale potrzebuje mieć dostęp do tych zębów. Jaki pożytek z pójścia do dentysty, jak nie otworzymy u niego jamy ustnej? Szeroko. Tak długo, jak on będzie chciał. Dentysta chce mieć dostęp do twoich zębów. Mówi, ja mam sposób na to, żeby wyleczyć twoje zęby, ale musisz dać mi do nich dostęp. Po pierwsze musisz przyjść do mnie, usiąść na fotelu, a potem otworzyć szeroko usta i trzymać je otwarte tak długo, aż powiem ci, że możesz je zamknąć. Jeśli chcesz, żebym naprawdę pomógł ci i uleczył twoje zęby. Jeśli chcesz mieć piękny uśmiech, musisz to zrobić. I dokładnie to mówi do nas Bóg w swoim słowie. Ja chcę działać w twoim życiu, chcę wyprostować twoje ścieżki, chcę być obecny w twoim życiu, chcę zmieniać twoje życie, chcę ciebie używać, ale musisz dać mi dostęp. Musisz dać mi pełny dostęp. Musisz mi dać ten dostęp na tak długo, jak ja będę chciał, czyli de facto na całe swoje życie, 24 łamane przez 7. Inaczej to nie zadziała. Dentysta nie będzie się z tobą mocował, na siłę otwierał ci ust, wpychał wiertła między twoje zaciśnięte wargi. Nie zadowoli się tym, że troszeczkę tak półgębkiem się do niego uśmiechniesz. On musi mieć pełny dostęp, musi wszystko tam widzieć i za żadne skarby nie chwytaj go za rękę, bo może się zdenerwować. Ale jakże często my to robimy z Bogiem. Boże, działaj w moim życiu. A potem usta zaciśnięte. Boże, działaj w moim życiu, niech Twoja ręka działa w moim życiu, ale potem chwytamy Boga za tę rękę i mówimy Mu, Boże, tu możesz działać, tu nie możesz działać, a tu za dużo działasz. Teraz już nie działaj. Czy mógłbyś działać w moim życiu we wtorek od 16 do 17? Bóg oczekuje pełnego dostępu i posłuchajmy, na czym ten pełny dostęp polega. Bo tak naprawdę pierwsza część tego tekstu z Księgi Przypowieści mówi o prostowaniu drogi Bożej do nas. Zaufaj Panu z całego swojego serca. To jest pierwszy krok na drodze do tego, żeby wyprostować Bożą drogę do nas. Bóg mówi, wyprostujcie drogę do mnie. I to jest bardzo ważna sprawa. bo Izraelici w większości nie odpowiedzieli na wezwanie Jana Chrzciciela. Przyszedł Mesjasz, Syn Boga Żywego, ale tylko nielicznym spośród ludu izraelskiego wyprostował ich ścieżki. Większość na to nie pozwoliła. Spotykali się z tym samym Mesjaszem, byli w obecności tego samego Pana, ale życie Piotra zostało na wieki zmienione. Życie Judasza, który był apostołem, skończyło się, jak się skończyło. Życie faryzeuszy i wielu innych uczonych w Piśmie i wielu zwykłych Izraelitów skończyło się, jak się skończyło, bo nie wyprostowali drogi Mesjasza do siebie. I Mesjasz nie mógł działać w ich życiu. To stało się w Nazarecie. Jezus przyszedł do swoich. Był w synagodze, w której dorastał. Był wśród ludzi, którzy go dobrze znali. I niewiele mógł tam zdziałać. Bo ci ludzie byli pełni niewiary. Chcieli go zrzucić ze skały. Nie wyprostowali jego drogi do siebie. To jest bardzo ważne. Od tego zależy nasza przyszłość i nasza wieczność. Bóg dokonał zbawienia na krzyżu Golgoty, czyż nie tak? Dzieło jest dokonane. Jezus powiedział, wykonało się. Oferuje zbawienie za darmo w łasce. Ale my musimy wyprostować drogę dla tego zbawienia do naszych serc i uwierzyć. Biblia mówi, że jeśli ktoś przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i hojnie nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. I Biblia mówi, zaufaj Panu z całego swojego serca, nie z części serca. Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale mówi o tym, że jeśli brak ci mądrości, możesz prosić Pana, a On obdarzy cię mądrością, bo On obdarza hojnie i bez wypominania, ale stawia warunek Jakub. Musisz prosić z wiarą, bez wątpliwości, bo jak masz wątpliwości, czyli tak naprawdę masz rozdwojoną duszę, w Grece to jest dipsychos, podwójna dusza, rozdzielona dusza, dwa departamenty, jeden dla Boga, drugi dla świata, jeden dla Boga, drugi dla siebie, to nie oczekuj, że cokolwiek od Boga otrzymasz. Zbawienia dostępuje ten, kto przychodzi do Boga i mówi, oddaję ci moje życie. Nie dlatego, że stał się doskonały, ale dlatego, że to niedoskonałe życie oddał Bogu. Całe życie, całym sercem. Zintegrowana decyzja woli. Tak, Boże, wierzę i oddaję Ci moje życie. Obmyj całego mnie z grzechów. Usprawiedliwi całego mnie. Niech Twój Duch zamieszka we mnie. Cały staje się świątynią Ducha Świętego. Nie w połowie. Nie znaczy to, że jestem już doskonały, ale jako niedoskonały jestem cały w ręku Boga. Należę do Niego, oddaję Mu moje życie, tak jakie ono jest. Nie pół tego życia, bo byłbyś tylko w połowie zbawiony, całe życie. I w ten sposób dostępujemy zbawienia. Bóg przychodzi do nas, zbawia nas, zaczynamy nowe życie z Bogiem. Stajemy się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Z całego serca, nie połowicznie. I potem w naszej drodze z Panem, jak mówi Paweł w liście do Kolosan, jak przyjęliśmy Chrystusa, tak w Nim chodźmy, nie połowicznie. Możesz być albo zbawiony, albo niezbawiony. Nie możesz być w połowie zbawiony. Potem Pan oczekuje tego samego od nas. Albo poważnie mnie traktujesz i czynisz dostęp do mnie, dla mnie do siebie, albo to nie będzie działać. Zwróćcie uwagę, zaufaj Panu z całego swojego serca. Serce to jest ośrodek dowodzenia. To jest wszystko tutaj, od pasa w górę, aż po czubek głowy. Nasze myśli, nasze emocje, postawy, hierarchia wartości, priorytety. To jest serce. Tu kształtuje się nasze podejście do życia. Tu się kształtują nasze decyzje. To są takie headquarters, taki pentagon. I Bóg mówi, mnie interesuje tylko jedno. Twoje zaufanie z całego serca. Innymi słowy, albo dajesz mi całego siebie, albo ja nie wchodzę w ten układ. Bo mój Syn, jak umierał na krzyżu za ciebie, to nie umierał w połowie. To nie jego jedna ręka była przybita do krzyża, ale dwie ręce. To nie jedna stopa była przybita do krzyża, ale dwie stopy. Nie przebito mu połowy serca, przebito mu całe serce. Ja dałem całego siebie, gdy umierałem na krzyżu za ciebie. I nie przyjmę nic mniej. Chcesz być zbawiony? To daj mi całego siebie. Daj mi całe swoje życie. Ja wiem, że ono jest niedoskonałe. Wiem, że ono jest brudne, zepsute, pokiereszowane grzechem. Wiem o tym, ale w swojej woli daj mi całe to życie, ja wezmę to życie, obmyję cię z grzechów i dam ci nowe życie, ale całemu tobie. A jeśli już to uczyniłeś i chodzisz z Panem, to Bóg mówi do ciebie dokładnie to samo. Nie dawaj mi tylko połowy z siebie. Nawet 90%. Ja chcę mieć ciebie całego. Chcę mieć pełny dostęp do twojego życia. Zaufaj mi z całego serca, całym sobą. Zintegruj się wewnętrznie. I ja powtarzam to, nie mówię o tym, że mamy stać się doskonali i dać Bogu jakiś doskonały twór, który sami stworzyliśmy, bo to jest niemożliwe. Mówię o tym, że dajemy Bogu to, kim jesteśmy i otwieramy się przed Nim i niczego nie ukrywamy. Mówimy, Boże, oto jestem ja. Tak to się dzieje. Gdy Izajasz zobaczył chwałę Bożą i Bóg powiedział, kogo poślę? I zaraz powiedział, oto jestem, poślij mnie. Nie połowę mnie. I zaraz był niedoskonały, dopiero co powiedział, że jest człowiekiem nieczystych warg i żyje pośród ludu nieczystych warg. Biada mi, bo zginąłem, bo widziałem, zobaczyłem, moje oczy zobaczyły Pana zastępów w Jego chwale. Już powinno mnie tu nie być. Ale co się wtedy stało? Bóg posłał anioła, ten wziął szczypcami węgielek z ołtarza i dotknął tym węgielkiem ust Izajasza i powiedział, jesteś oczyszczony, jesteś czysty. Jezus powiedział do Piotra, który nie chciał, żeby mu obmył stopy. Jak ci nie obmyję stóp, nie będziesz miał ze mną działu. I wtedy Piotr mówi, Panie, ale oto obmyj mnie całego, z głową, ze wszystkim. A Jezus mówi, nie, nie trzeba, bo jesteście już czyści. Tylko trzeba trochę tutaj jeszcze doczyścić stopy, bo one się zabrudzają. I Jezus mówił o całym człowieku, powiedział, Piotrze, ja chcę mieć ciebie całego, całego czystego, całego oczyszczonego moim słowem, nie w połowie, nie trochę, nie na 5 dni, nie w niedzielę rano, całego chcecie mieć. I Bóg mówi, to jest chyba sprawiedliwa umowa. Ja dałem całego siebie na krzyżu, a teraz ty daj całego siebie dla mnie. I kiedyś tłumy szły za Jezusem i my dzisiaj się tłumami zachwystujemy. Mamy tłumy teraz wirtualne na Facebooku, na YouTube. Są tłumy. O, ile mam lajków, ile mam wyświetleń, ile mam tego i tamtego. Co mogę zrobić, żeby mieć jeszcze więcej lajków, jeszcze więcej wyświetleń? A wiecie, co by zrobił Jezus? Zwróciłby się do tych tłumów i powiedział by im tak. Nie jestem w ogóle zainteresowany waszymi lajkami, waszymi wyświetleniami. To mnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko to, abyście oddali mnie z całych siebie. I powiedział, jeśli ktoś idzie za mną, on mówił do ludzi, którzy szli za nim, jeśli ktoś idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża na siebie codziennie, innymi słowy, nie umiera cały na tym krzyżu, bo na krzyżu się umierało w całości. I idzie za mną, nie może być moim uczniem. To jest niesamowite. Jezus mówi, ja chcę mieć ciebie całego. Poprzez krzyż. Ja dałem całego siebie dla ciebie. Niczego nie zostawiłem. Przelałem całą moją krew do ostatniej kropli krwi, aż zamieniła się w wodę i krew. Nic już nie zostało. Moje ciało było martwe, wszystko dałem. To ja umarłem, w 100% umarłem. Za ciebie. W 100% stałem się człowiekiem, w 100% zostawiłem niebo, w 100% powstałem z martwych. I tego samego oczekuję od ciebie. I gdy poślę do ciebie mojego ducha, to nie poślę go połowicznie, poślę go w całej pełni. Będziesz świątynią Ducha Świętego, nie połowy Ducha Świętego, świątynią Ducha Świętego. Będziesz należał do mnie, będziesz ukryty we mnie, ja będę w tobie. Paweł powiedział, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Innymi słowy, co? Oddałem całego siebie Chrystusowi. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wymiana. Cały należy do Niego. To nie znaczy, że jestem doskonały, ale to znaczy, że taki, jaki jestem, należy do Chrystusa i On ma dostęp do mnie. Wracając do obrazu dentysty, jak przychodzę do dentysty, otwieram swoją jamę ustną, to nie znaczy, że wszystko jest dobrze. Nie, zapewne jest wiele rzeczy źle. Ale dentysta się mną zajmuje, bo ma do mnie dostęp, a ja mu ufam. Zdajesz sobie sprawę, że ile razy przychodzisz do dentysty, to przejawiasz głęboką wiarę, że on ci krzywdy nie zrobi, ale ci pomoże. Czasami patrzę na to wiertło dentysty. Myślę sobie, ludzie kochani, co ja robię, że ja otwieram usta i pozwalam mu to wpychać? Własnej żonie bym nie pozwolił, żeby mi widelec włożyła do ust. A tu obcy człowiek, obcy mężczyzna, obca kobieta siedzi tutaj, teraz jeszcze zamaskowany, nie widać dokładnie, tylko oczy tam gdzieś widać i pozwala mu to wiertło włożyć do ust. I siedzę tam grzecznie, bo ufam, że mi pomoże, że tego potrzebuję i daję cały dostęp, pełny dostęp. I Bóg mówi, dokładnie tego oczekuję od ciebie. I o tym tu jest mowa, zaufaj Panu z całego swojego serca. To jest fundament, nie możemy ponad to wyrosnąć. Tak działa chrześcijaństwo, tak się zaczęła twoja droga z Panem. Tylko tak się może zacząć i tylko tak można ją kontynuować. Tylko tak dokonuje się dzieło zbawienia. Bóg oddaje całego siebie i mówi, a teraz ty mi oddaj całego siebie. I Bóg widzi serce człowieka. Na zewnątrz Judasz, wspaniały apostoł. Przykład. Jakże on się troszczył o ubogich. Dbał o finanse. Był księgowym. Księgowym Jezusa. Kasę trzymał, KP, KW. A jakże on się troszczył o ubogich. O, jak zobaczył, że Maria marnuje taki wspaniały olejek na Jezusa, to publicznie powiedział, można było to sprzedać za 200 denarów i rozdać ubogim. Co za strata! Dla Jezusa 200 denarów tak po prostu wylać? I miał autorytet, bo jak to powiedział, to inni apostołowie się do niego przyłączyli. I dopiero Jezus musiał ich uciszyć. Ale zdążyli zrobić przykrość tej kobiecie. Bracia się wypowiedzieli. A Judasz to zaczął. Ale potem, jak połączyli kropki, kim naprawdę był Judasz, to czytamy komentarz Jana. A zrobił to nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Wyobrażacie to sobie, co musieli czuć apostołowie? Judasz był jednym z nich. I kolega. Cenili go. Poukładany był, zorganizowany, dlatego był księgowym. A Jan potem próbuje sobie wyobrazić rozmowy Jana z innymi apostołami. Pamiętasz, jak nas wkręcił w osądzanie tej kobiety? No. Wszystko tak dobrze wyglądało. Gnida jedna. Chciał przytulić kasę dla siebie. Z 200 denarów to by na pewno trochę przytulił. Ubodzy by też coś dostali, ale Judasz by zadbał o to, żeby skorzystać na tej wymianie i transakcji. I parę tych paczek świątecznych by na pewno wylądowało na jego stole. Rozdwojona dusza. Apostoł uzdrawiał chorych, ale nie dał dostępu Jezusowi do siebie. A mamy drugiego, Piotra. Wyrywny był strasznie. Co trochę się kompromitował. Wyparł się Jezusa. Tak się go wypierał, że wszyscy o tym wiedzieli, że się wyparł. Tak głośno mówił, że Jezus usłyszał. Zaklinał się, że go nie zna. 3 razy to zrobił. Ale potem Jezus spotyka się z nim, z tym Piotrem, nad jeziorem. I pyta go, Piotrze, kochasz mnie? I nie pytał go, Piotrze, kochasz mnie tak połowicznie, połową serca? On spytał go, Piotrze, czy ty mnie kochasz? Ty cały, taki jaki jesteś. Ty, który się mnie wyparłeś. Ty, który miałeś te wszystkie swoje buńczuczne wypowiedzi. Ty, który myślałeś, że jesteś lepszy od innych. Że jesteś number one. Ty, który tak bardzo zawiodłeś. Piotrze, ty, czy ty mnie kochasz? Ty cały, zintegrowany ze wszystkimi swoimi słabościami, bolączkami, upadkami, niedoskonałościami. Czy ty mnie kochasz? Odpowiedz mi na to pytanie. Czy kochasz mnie? Czy twoje serce mnie kocha? Co tam jest w twoim serduchu? Powiedz mi, Piotrze. I Piotr 3 razy powiedział, tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. I wiecie co? Jezus wiedział, że ten słaby uczeń, który się potykał, plątał o własne nogi, który gadał za dużo, który był zbyt wyrywny, że naprawdę go kochał. Naprawdę chciał mu służyć i miał złamane serce, że wyparł się Jezusa, miał wyrzuty sumienia, gorzko płakał. I Jezus powiedział do Piotra, Piotrze, paś owieczki moje. O, powierzam ci moje owce. Powiedział to do całego Piotra. I Piotr nigdy nie zszedł z tej drogi. nie był doskonały, wzrastał. Pan uczył się wielu rzeczy. Kiedyś Paweł musiał go nawet zganić, bo znowu go gdzieś zniosło, ale wrócił i nie obraził się na Pawła. Zwróciliście na to uwagę w liście do Galacjan. W jednym z pierwszych listów, może pierwszym, który Paweł napisał, Paweł pisze, wiecie co, musiałem się przeciwstawić Piotrowi, bo znowu, tym razem nie wyparł się Jezusa, ale wyparł się wierzących spośród narodów. Bo jak przyszli Żydzi, to przestał z nimi jeść. Żeby źle nie wypaść. A wtedy powiedziałem publicznie, Piotrze, nie postępujesz zgodnie z prawdą Ewangelii. I Piotr się nie tylko opamiętał, ale w swoim drugim liście pisze o listach Pawła i mówi, umiłowany nasz brat Paweł w listach swoich pisze wiele rzeczy, które trudno czasami zrozumieć. I z wielkim szacunkiem odnosi się do tego, co Paweł robi, co Paweł pisze. O, to jest człowiek zintegrowany wewnętrznie. Słaby, niedoskonały, popełniający błędy, ale Piotr na serio kiedyś oddał swoje życie Jezusowi. Nie całe, nie połowicznie, ale całe życie. Jak zostawił te swoje sieci, swoją łódkę, to poszedł całym sercem, tak jaki był. I wzrastał w Panu. I potem, jak rozmawiał z Jezusem przy tym jeziorze, to cały tam był. To on cały wskoczył do tej wody i płynął do Jezusa. Cały Piotr. I tak jego życie się toczyło. I w końcu oddał życie za Jezusa, całe swoje życie. Poniósł śmierć męczeńską. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Teraz, w tych czasach, w których żyjemy, w czasie pandemii, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy ludzi, którzy z całego serca zaufają Panu, całych siebie oddadzą Panu, dadzą dostęp Panu do wszystkich dziedzin swojego życia. Nie będą polegać na własnym rozumie. Nie znaczy to, że wyłączą myślenie, ale zrozumieją ograniczenia swojego myślenia. Zrozumieją, że Bożych dróg nie pojmiemy do końca, że Jego drogi są wyższe niż nasze, Jego myśli są wyższe niż nasze myśli. I w czasach pandemii ten nasz kraj i ten świat nie potrzebuje chrześcijan, którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy i wszystko wiedzą na temat pandemii. Chrześcijan, którzy będą się wymądrzać, wynosić nad innych, dzielić ciało Chrystusa, decydować o tym, kto jest duchowy, a kto nie jest duchowy, kto służy Bogu dzisiaj, a kto Bogu nie służy, kto ma rację, a kto nie ma racji. Tego ten świat nie potrzebuje. To nie jest przesłanie, jakie Kościół ma dawać temu światu w czasach pandemii. Przesłanie, jakie mamy dawać światu w czasie pandemii jest takie, zaufajcie Panu z całego swojego serca, oddajcie Mu swoje życie, zdajcie się na Niego. On was przeprowadzi, On was wzmocni, zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie próbuj rozwikłać tych wszystkich niuansów, nie udawaj, że masz wszystkie odpowiedzi, że wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, bo nie wiesz. Robisz tylko wrażenie, jakbyś wiedział, a tak naprawdę budujesz swoje własne ego. Budujesz swoje własne królestwo kosztem innych, kosztem tragedii ludzkiej. Karierę teraz robisz. Prorok od pandemii. Nagle się znalazł, jeden z drugim. To jest pora, by zaufać Panu, by się uniżyć pod mocną ręką Pana. Tak wierzę głęboko. I liczyć się z Nim na wszystkich naszych drogach. O, i tu nie chodzi o coś abstrakcyjnego. Kiedyś tak myślałem po prostu, bo było to inne tłumaczenie. Pamiętaj o Nim. Znacie to tłumaczenie. Pamiętaj o Panu. Dobre tłumaczenie, ale można je zrozumieć niedobrze. Że tak po prostu będę pamiętał o Bogu, że On jest, że siedzi na tronie. Tak jak pamiętam, kto rządzi Polską, kto jest premierem, prezydentem. Ale nie ma to większego wpływu na moje codzienne życie. Wielu z was przeżyło już wielu prezydentów w naszym kraju. Powiedzcie szczerze, czy zmiana na stanowisku prezydenta w Polsce wpłynęła jakoś dramatycznie na zmianę waszego codziennego życia? Czy po zmianie prezydenta z jednego na drugiego, a już różne opcje polityczne były, przestałeś wstawać lewą nogą z łóżka, tylko prawą? Albo na odwrót, przestałeś prawą, tylko lewą? Twoje małżeństwo się poprawiło albo pogorszyło tak z automatu na drugi dzień po inauguracji? Masz więcej wiary, mniej wiary? Ale pamiętasz, kto jest prezydentem. Na codzienne twoje życie to nie ma wielkiego wpływu. I nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to, żeby liczyć się z Bogiem. Ja lubię to tłumaczenie, liczyć się z Bogiem. Ale nie tylko z Nim jakoś abstrakcyjnie, że jest jakiś Bóg, ale z Jego Słowem. Z Jego Słowem. Z Jego Słowem. Zgłębiać je. Kiedyś Marcinowi Lutrowi powiedziano: odwołaj swoje nauki, albo marnie skończysz. On powiedział bardzo prosto: jeśli wykażecie mi na podstawie tego słowa, że się mylę, to będę pokutować. A jeżeli nie wykażecie mi na podstawie tego słowa, że się mylę, to będziecie mieć problem. Bo ja nie zmienię swojego zdania. Kiedyś apostołom powiedziano: nie możecie już głosić w imieniu Jezusa. Co wy robicie? Oni powiedzieli: jak mamy nie mówić tego, co widzieliśmy, co słyszeliśmy? Jak mamy was słuchać, a nie Boga? My się liczymy z Bogiem, ale nie tylko z Jego Słowem, ale też z Jego Duchem, z obecnością Ducha Bożego w naszym życiu. Powiem wam, ja nie nawróciłem się w Kościele Zielonoświątkowym, o zgrozo. Wyobrażacie sobie, są ludzie, którzy nie nawrócili się w Kościele Zielonoświątkowym. Ja do nich należę. Jestem wdzięczny Bogu, że mówię językami. Pan dał mi ten dar, jeszcze zanim dotarłem do Kościoła Zielonoświątkowego. I wierzę we wszystkie dary Ducha Świętego. Ale tak obserwuję świat zielonoświątkowy, to wydaje mi się, że bardzo często nie wiemy w ogóle tak naprawdę, kim jest Duch Święty w nas. Mówimy o Jego darach, praktykujemy Jego dary, mówimy o działaniu Ducha Bożego, żeby było więcej Ducha i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę w codziennym życiu w dużym stopniu lekceważymy ten niezwykły fakt, ten wielki cud, że w naszym życiu, w naszym sercu jest obecność Ducha Bożego, że Duch Święty uczynił z nas świątynię i On mieszka w nas. Trzecia osoba Trójcy Świętej, Bóg Wszechmogący w Duchu Świętym mieszka w nas. Jego obecność jest w nas. Duch Święty w chwili zbawienia przyszedł do nas, zamieszkał w nas. Duch Chrystusowy, Duch Boga Żywego w Tobie i we mnie przyszedł, żeby nas prowadzić. Przyszedł, żeby upodabniać nas do Chrystusa. Przyszedł, żeby nas przemieniać, dać nam prawdziwą wolność dzieci Bożych. Przyszedł, żeby kierować naszym życiem. Przyszedł, żeby wprowadzać nas we wszelką prawdę. Dzisiaj można wybrać się na Mount Everest z przewodnikiem. Szlak jest właściwie wytyczony. Wszystko jest przygotowane. Masz trochę siły, trochę zdrowia, trochę pieniędzy, możesz iść. Ale lepiej, żebyś szedł szlakiem i koniecznie miał przewodnika. I tak jest właśnie w naszym życiu. Tak powinno być. Liczenie się z Bogiem na każdym etapie naszego życia. We wszystkich sferach naszego życia polega na tym, że liczę się z Jego Słowem. Boże, co Twoje Słowo mówi na ten temat, i ten temat, i ten temat, i ten temat. Chcę to zgłębiać, chcę to poznawać, chcę to stosować w swoim życiu, chcę dostosowywać swoje życie do Słowa Bożego. Słowo Boże jest nade mną, jestem Jemu podporządkowany, wypełniam Nim swoje myśli. Nie jestem doskonały, ale gdy Słowo Boże coś mówi, to mówi. Wiesz, co możesz zrobić najlepszego, gdy borykasz się z grzechem? I ciągle na nowo upadasz? Nazywaj ten grzech grzechem. Nie twierdź: a, to nie taki straszny grzech. Pan Bóg przymknie oko. To tylko ludzka słabość, to choroba jakaś. Nie. Nazywaj grzech grzechem. Powiedz: tak, po raz kolejny zgrzeszyłem. A potem wyznaj ten grzech Bogu i powstań. Powstań po 1000 razy. A Pan w końcu wyprostuje twoje ścieżki i da ci zwycięstwo. Powiesz, skąd o tym wiem? Ze Słowa Bożego i ze swojego własnego życia. Każdy z nas grzeszy, każdy z nas upada, ale bardzo ważne jest to, by grzech nazywać grzechem zgodnie ze Słowem Bożym. I pozwolić Duchowi Świętemu, by nas przemieniał, by dał nam moc do zwycięstwa. Kieruje się Słowem Bożym. Duch Święty mnie uczy i Duch Święty mnie prowadzi. Ach. I kończąc, jeszcze parę słów o księdze Izajasza. Głos woła na pustkowiu. Na pustkowiu naszego życia. Na pustkowiu po stracie bliskiej osoby. Na pustkowiu po stracie zdrowia, finansów, pracy. Na pustkowiu pandemii. Na pustkowiu tego świata. Głos woła. Głos Pana woła. I co woła? Uporządkujcie drogę Pana. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Głos Pana się roznosi od tysięcy lat i mówi do nas. Jeremiasz mówi, pisze, ziemio, 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 słuchaj słowa Pana. To jest jedyne miejsce, w którym wezwanie w Biblii jest powtórzone trzykrotnie. Jak jest dwukrotnie powtórzone jakieś wezwanie, jakieś imię. Czy jak Jezus mówi zaprawdę, to znaczy, że to jest bardzo ważne. A w księdze Jeremiasza jest trzy razy powiedziane ziemio, 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 czyli ziemianie, ludzie, słuchajcie słowa Pana. Słuchajcie Jego głosu, gdy przychodzi w mocy Ducha Świętego. Słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. Słuchajcie słowa Pana, słuchajcie Jego słowa, żyjcie Nim. Dajcie Bogu dostęp do siebie, dajcie dostęp do każdej dziedziny swojego życia. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Bóg chce przyjść do twojego życia w większy sposób niż dotychczas. Ale do całego twojego życia. Nie tylko odrobinę. Bóg musi się zająć tobą kompleksowo, bo wszystko jest razem połączone. To jest tak jak z operacją i z chirurgiem. Masz chory jeden narząd. Możesz powiedzieć, panie chirurgu, ja mam problem tu z żołądkiem. To ja dam tobie tylko mój żołądek, a tak naprawdę dam ci tylko część tego żołądka. A resztę zostaw w spokoju. Wiesz, co chirurg zrobi? Popuka się po głowie i powie, proszę pana, proszę pani, to tak nie działa. Jeśli mam naprawić żołądek, to muszę mieć dostęp do wszystkiego. Bo to jest powiązane ze sobą. To nie działa tak, że masz jakiś problem w jednej dziedzinie życia, on ci doskwiera i mówisz, Panie Boże, pomóż, pomóż, pomóż. A wszystkie inne dziedziny życia masz dla siebie zachowane. Pan mówi, ja nie mogę ci tu pomóc, bo to jest wszystko połączone. Co chirurg powie? Oddaj mi całego siebie. Będę musiał zrobić operację i będziesz musiał mi zaufać całkowicie. Tak bardzo, że wyłączy się twoja świadomość, że zostaniesz poddany narkozie i całe twoje życie będzie w moich rękach. Zaufaj mi, a jak się wybudzisz, to trochę będzie jeszcze bolało, ale potem będziesz miał nowe życie. I to dokładnie Jezus do nas mówi poprzez te słowa. My przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, pomóż mi w tym. A Bóg mówi, tak, chcę ci pomóc, tylko daj mi całego siebie. Daj mi dostęp do całego siebie. Zaufaj mi całkowicie, a po kolei będę cię uzdrawiał, dotykał różnych dziedzin twojego życia. Będę przeprowadzał operację za operacją i będę cię zmieniał, będę cię leczył, będę cię uzdrawiał, będę cię uwalniał, będę cię przemieniał krok za krokiem, coraz bardziej na mój obraz. Doliny niech będą podniesione. Myślałem o tym, czym są te doliny. To są różne ukryte sprawy w dolinach. Łatwiej je gdzieś ukryć. Wszyscy mamy takie doliny. Nie chcemy, żeby tam ktoś zajrzał. Tam jest dużo cienia, dużo szarości. Tam mamy swoje ukryte sprawy. Tam nic nie jest tak do końca dopowiedziane. Tam tak nie jest tak, a nie, nie jest nie. Tam jest być może. Nie wiem. Tam w dolinie można też ci wygodnie urządzić. To jest strefa naszej wygody. Nie zmieniaj mnie, Boże, nie ruszaj tego. Boże, dam ci wszystko, co chcesz na misję, dam kupę kasy na misję, tylko mnie samego nie powołuj. Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Przestrzegaj przykazań, a wszystkich przestrzegałem od dzieciństwa, od młodości. Jednego ci tylko brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Chcę cię mieć całego. I wiecie, jak się skończyła ta rozmowa. Ta się niedobrze skończyła. O, doliny podniesione. Wszystko na jaw przed Bogiem. Boże, proszę bardzo, to są moje doliny. To ukrywałem przed Tobą. To jest moja wygoda. Tu mi jest dobrze. Boże, proszę. Widzisz? Podniesione do góry. Na światło. Nie ukrywam nic, Boże, przed Tobą. Widzisz, jak jestem niedoskonały. Okej, dobra. Następna dolina. I następna dolina. A potem czytamy góry i pagórki obniżone. To jest mowa o naszym ego. O, w tym jesteśmy specjalistami. O, jak znajdziemy tylko sposób, żeby w jakimś, według naszego rankingu być i naszego mniemania być lepszym od innych, to od razu skorzystamy z tego. O, nasze ambicje, nasze dokonania, nasze ordery, nasze tytuły. Niektórzy mają tyle tytułów, że jak się ich przedstawia, to zanim skończysz podawać tytuły, to połowa publiczności już śpi. Na Bogu to nie robi wrażenia. To ma być obniżone. Wszyscy na równym mianowniku. Biblia mówi w liście do Rzymian, że Bóg poddał wszystkich pod niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Innymi słowy, Bóg będzie działał w Twoim życiu, w moim życiu tylko na bazie miłosierdzia, na bazie tego, na co nie zasługujemy, na bazie krzyża Chrystusa, Jego dokonanego dzieła, nie na bazie naszych zasług, naszych doskonałości, naszych osiągnięć, naszej służby, czegokolwiek, co mamy lub nie mamy. Paweł powiedział, co masz, czego nie otrzymałbyś? A jak otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Pagórek, który musi być obniżony. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. To, co strome, wyprostowane. To strome, to jest też wykrzywione. To jest mowa o podstępności, o różnych zanieczyszczeniach, dwulicowości, o takiej po prostu zwyczajnej obłudzie. Myślę, że nic tak nie zniechęca dzieci z rodzin chrześcijańskich do podążania za Bogiem, jak obłuda rodziców. W kościele, jacy wspaniali chrześcijanie. W domu inna historia. Dzieci dorastają, widzą to i potem mówią, arrivederci. Mam gdzieś takiego Boga, takie chrześcijaństwo i cały ten wasz kościół. I Bóg mówi, to musisz na światło dać. Przynieść do mnie. Nie ukrywać. Chcesz mieć uzdrowione małżeństwo, uzdrowioną rodzinę, to przynieś to do mnie. Te wszystkie krzywizny. I wreszcie to, co wyboiste, wyrównane. Innymi słowy, chropowate, szorstkie. To jest mowa o naszych kantach, przywarach, wadach. O tych różnych rzeczach, które robimy albo których nie robimy i które innych ranią ustawicznie. Tu jest mowa o kimś, kto myśli, że już nie musi się zmieniać. Najgorsze zdanie, jakie możemy powiedzieć przed Bogiem, to jest to, ja już się nie zmienię. Ja już taki jestem. Musicie się wszyscy z tym pogodzić. Ja już taki jestem. Taki będę. To jest jak bluźnierstwo przed Bogiem. Bo cała istota chrześcijaństwa polega na tym, że Duch Boży został posłany do naszych serc, aby nas przemieniać na obraz Chrystusa. Nie mów, że już taki jesteś i taki będziesz i że się już nie zmienisz. Odbierasz resztki nadziei swoim bliskim. Przynosisz ujmę swojemu Bogu. Powiedz, wybaczcie mi moje kanty, moje chrobowatości. Dziękuję wam, że okazujecie mi łaskę i miłosierdzie przez tyle lat. Chcę wam powiedzieć, że powierzam moje życie w ręce Boga i proszę Go o łaskę, o zmiłowanie nade mną, o wybaczenie i proszę Go, aby mnie zmieniał. Aby mnie przemieniał na obraz Chrystusa. I ten proces nigdy się nie kończy, póki jesteśmy tu na ziemi. Niedawno odszedł do Pana mój ukochany teść. Miał 88 lat, Józef Kajfusz. Przez ponad 23 lata, odkąd zostałem jego zięciem, mogłem go blisko poznać. Zobaczyć, jak był niezwykłym człowiekiem. Zobaczyć wiele jego pozytywnych, wspaniałych cech. Ale tak jak jest w życiu, widziałem, że jest niedoskonały, tak jak każdy z nas. I miał na przykład problem z werbalnym wyrażaniem wdzięczności. Był wdzięczny w swoim sercu, robił wiele projektów, był bardzo aktywnym człowiekiem do końca swoich dni. Ale zwłaszcza mnie, dla mnie językiem miłości są słowa. Jak nie wyrazisz swojej miłości do mnie słowami, to mnie jest ciężko zrozumieć, że mnie kochasz. Taki jestem. I niektórzy ludzie tacy są. Różnie rozumiemy, różnie odbieramy miłość. I teraz w ostatnich miesiącach życia, on już był mocno schorowany, miał operację w grudniu, przeżył ją, jeszcze miał 2 miesiące, jeszcze pożył. I w tych ostatnich tygodniach jego życia dalej był aktywny, na ile mógł, miał kolejne różne projekty, prosił o pomoc w różnych rzeczach. I nigdy nie zapomnę tego, jak to się stało pierwszy raz, a potem się powtórzyło kilka razy. Za każdym razem było to samo. Tak jak zawsze prosił o coś, ja to zrobiłem dla niego. Rozmawiam z nim, mówię, tato, ja to ci już wysłałem. I on nagle mówi coś, czego w takim natężeniu nigdy od niego nie słyszałem, a co dla mnie osobiście było bardzo ważne. Bardzo ci dziękuję, jestem ci tak bardzo wdzięczny. I to wypływało z głębi jego jestestwa. Ta wdzięczność, która tam zawsze była, nagle wypływała w sposób werbalny. I to mnie chwytało za serce. I widać było, jak on był wzruszony głęboko, że ja mu pomogłem. Jak to bardzo doceniał. Dlaczego o tym mówię? Bo mogłem widzieć przemianę Chrystusową w nim do ostatnich dni jego życia. Więc jeżeli ktoś, kto ma 88 lat, kto jest cewnikowany, kto ma chorobę Parkinsona, kto jest wdowcem, komu wysiada trzustka i bilirubina sprawia, że jego ciało pożółkło, kto chodzi przygarbiony, ledwo się przemieszcza, może wciąż być przemieniany w swoim duchu na obraz Chrystusa i ta przemiana jest widoczna, bo zaufał Panu, to nie mów mi, że ty się nie zmienisz. Pan, już będę kończył zaraz i lądował, obiecuję to, Pan ma moc wyrwać cię z grzechu. Tylko daj mu dostęp do siebie. Wyprostuj jego drogę do siebie. Daj mu dostęp do całego siebie, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Pan ma moc cię uwolnić. Pan ma moc cię uzdrowić. Pan ma moc uzdrowić twoje małżeństwo. Pan ma moc uzdrowić relacje z twoimi dziećmi. Pan ma moc przemienić twoje finanse. Pan ma moc dokonywać wielkich rzeczy w twoim życiu. On ma moc i on chce to czynić. Ale nade wszystko chce używać różnych sytuacji i okoliczności, by zmieniać ciebie i mnie na obraz Syna Bożego. Abyśmy byli coraz bardziej Chrystusowi. A wtedy jest niesamowita obietnica. Objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało. List do Rzymian, rozdział 3, werset 23 mówi, że z powodu upadku nie mamy chwały Bożej. To jest nasz brak. Sami tego niczym nie zastąpimy, ani naszymi uczynkami, ani zasługami, ani czymkolwiek, co my robimy. Bo to wszystko z nas pochodzi, co najwyżej to jest nasza chwała. My potrzebujemy chwały Bożej, której Bóg nam udzieli, gdy będzie miał do nas dostęp i gdy będzie mógł się poprzez nas objawić. I ta chwała przyjdzie, gdy będziemy się upodabniać do Jezusa. I zobaczą ludzie wokół nas Bożą chwałę, nie nas, ale Bożą chwałę. O. Myślę, że możemy teraz powstać. Chciałbym, żebyśmy pochylili nasze głowy. I gorąco zachęcam do tego, abyśmy tak jak tu jesteśmy wszyscy i ze mną na czele, żebyśmy na nowo podjęli decyzję, umocnili naszą decyzję, ugruntowali ją. I powiedzieli Bogu, Boże, Ty widzisz, jak bardzo jestem niedoskonały, jak wciąż wiele mi brakuje. ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że masz mnie całego. Masz mnie całego. Od stóp do głów. Wszystkie departamenty mojej duszy. Wszystkie doliny mojego serca. Wszystkie pagórki moich ambicji i rozbujałego ego. Masz mnie z moją grzesznością, z moją cielesnością, z moimi dobrymi i złymi stronami, z moimi darami Ducha Świętego i z tym, czego nie umiem. Ze wszystkim. Masz mnie całego. A jeśli nie zaufałeś jeszcze nigdy Bogu, nie oddałeś Mu swojego życia, to uczyń to teraz. W czasie tej modlitwy niech Twoja modlitwa będzie taka. Panie, masz mnie całego, całego mnie obmyj z grzechów. Daj mi całemu nowe życie. Należę do Ciebie i całego weź mnie kiedyś do nieba. Całego. Nie połowę Ci daję. Całego siebie Ci daję. Zbaw mnie. Przebacz mi grzechy. I teraz przez chwilę wyciszmy się. Ja nie będę nic mówić. I tak niech każdy z Was w swoim sercu, swoimi słowami porozmawia teraz o tym z Panem. O tym, że chcesz być cały Jego.